Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie, to jest audycja Srebrne pokolenie, 14 dzień lipca i moi goście, witam Państwa.
Dzień dobry, Andrzej Łucicki.
Katarzyna Hoppe.
Edward Solżycki.
Już oczywiście przepakowani po wszystkich podróżach, które już pewnie za Wami, mimo że wakacje się dopiero rozpoczęły, to ja podejrzewam, Panie Andrzeju, że Wy nie próżnujecie i że ciągle w drodze.
Tak, lipiec jest bardzo oblegany i dużo wycieczek jest zaplanowanych, szczególnie jednodniowych, które są tutaj atrakcyjne do zwiedzania naszej okolicy. Mamy fantastycznych przewodników, którzy nas oprowadzają, którzy znają nasz region i wprowadzają nas w takie ciekawe miejsca, gdzie się siebie zaskakujemy, mimo że byliśmy wielokrotnie w tych miejscach.
Bardzo dobrze, że mówimy o krajowych wycieczkach i o tym, co organizuje Pan tutaj na Pomorzu, między innymi, chociaż nie tylko, bo widzę tam w ofercie też wyjazd na Dolny Śląsk jest, tak? I do Krakowa, Bieszczady, tak? Także kręci się Pan po całym kraju.
Tak, Pomorzu Zachodnie.
I jakie to są oferty, które Pan w tym roku przygotował dla seniorów?
Może zacznę od tych jednodniówek, bo jednodniówki są bardzo ciekawe ze względu na nasz region. Oczywiście Pomorski jest bardzo ciekawym regionem. Mamy opracowane około 20 programów. Różnego rodzaju. To są typu statkiem po trawie, czyli jedziemy do Elbląga, później kanałami elbląskimi, czy wąskim torem po Mierzei Wiślanej. Jest bardzo fajna wąskotorówka, którą jedziemy do Krynicy Morskiej, czy mamy taki program szlakiem rycerskim, czyli Gniew, Pelplin, Kwidzyn, czy Żuławy, Kaszuby Północne, czyli Puck, Bejherowo i tam okolice.
Pan, panie Edwardzie, którąś z tych wycieczek szczególnie zapamiętał?
Najbardziej ciekawą wycieczką była statkiem po trawie. To jest kanał elbląski, jeśli dobrze mówię, i pochylnie, po których statek przeciągany jest na specjalnej konstrukcji przy pomocy lin. Co ciekawe, nie ma tam żadnej elektryczności, wszystko jest napędzane wodą, także to jest konstrukcja po prostu unikalna na skalę światową. No coś niesamowitego i coś wspaniałego, to polecam.
Takie małe perpetuum mobile.
I dokąd jedziecie, gdzie wsiadacie, jak się to odbywa, ile to czasu trwa takie przepłynięcie?
Znaczy, cała wycieczka trwa prawie cały dzień. Bo jedziemy do Elbląga, zwiedzamy miasto, jemy obiad oczywiście w tej cenie, którą tam proponujemy. Przejeżdżamy do Buczyńca i z Buczyńca wyruszamy statkiem. I jedziemy po 5 pochylniach, czyli raz po wodzie, raz po górce, po tej konstrukcji, którą tu Edziu wymieniał.
A Buczyniec od Gdańska to jest jaki?
Od Elbląga to jest jakieś 15 kilometrów.
15 kilometrów. I to można też sobie indywidualnie taką wycieczkę zorganizować.
Tak, bardzo dużo osób jeździ właśnie na weekendy i zamawia sobie taki rejs z tym statkiem. Tam jest kilka firm, które jeżdżą po tym kanale i one obsługują właśnie.
I kiedy teraz najbliższa?
Najbliższa wycieczka statkiem po trawie jest 26 lipca i później następna jest dopiero w sierpniu i we wrześniu.
Ma Pan już komplet na ten 26 lipca?
Na 26 mam komplet, na wrzesień trwają zapisy.
A Bieszczady i dolnośląskie zamki to już kolejna oferta?
Znaczy tak, kolejna oferta to jest już nie te jednodniówki, tylko po Polsce. Czyli mamy i Warszawę, i Bieszczady, i Podlasie, i zamki i pałace Dolnego Śląska, i Pomorze Zachodnie. Także tych wycieczek po Polsce jest tego. Świętokrzyskim szlakiem też jest taka wycieczka. Na niektóre już nie ma miejsc, bo wiadomo, że to są popularne wycieczki, ale na wiele jeszcze jest dużo miejsc. Zapisujemy na listę rezerwową i otwieramy następny termin.
A które kierunki cieszą się takim największym zainteresowaniem? Które wycieczki, gdzie Pan wie, że lista zapełni się w ciągu, nie wiem, pół godziny?
To są właśnie Bieszczady i Podlasie. Podlasie ze względu na charakterystykę tego regionu, że troszkę jest troszkę jakby prawosławie, te kościółki wszystkie, czy cerkwie tam zwiedzamy, więc to jest bardzo popularny kierunek i ja bardzo dużo tych wycieczek już zrobiłem.
No teraz Białowieża jest, ten region jest już otwarty. to możecie już jechać do Białowieży.
Ale pomimo tego zamknięcia, to jest w okolicach tego zamknięcia bardzo dużo miejsc atrakcyjnych, które warto też zwiedzić.
Jakich? Na przykład ma pan jakieś miejscowości? Kruszyniany?
Kruszyniany na pewno, tak.
Tykocin?
Tak, to są
Morusy,
to jest podstawa. Tak, to podstawa jest tych. No i oczywiście Białystok, bardzo, bardzo ciekawe miasto, okolice Białegostoku. Także tutaj jest bardzo ciekawa.
Pani Kasiu, pani któreś z tych rejonów miała okazję już widzieć?
Tak, ale ja jeździłam indywidualnie i tutaj ja działam, ponieważ dużo już zwiedzałam i bardzo lubię podróżować. Ja tu działam tak na zasadzie wybiórczo i chciałabym wszystkich zachęcić, ponieważ oczywiście emeryt ma małe fundusze, ale tutaj jest możliwość w tej ofercie Andrzeja znaleźć wszystko dla siebie. Taka wycieczka, która jest bardzo atrakcyjna, nie dość, że można wiele zwiedzać, to jeszcze można poznać ludzi, których może się i zna, albo znajomych. I atmosfera jest naprawdę bardzo taka rodzinna i ona, taka jednodniowa wycieczka, jest do 200 zł. Potem można sobie, jeżeli ktoś chce, to może sobie zwiększać ten budżet i nawet wyjechać z Andrzejem na Islandię, która jest troszeczkę droższa.
A jak to się stało, że zaczęła pani podróżować? Już niekoniecznie z panem Andrzejem, ale w ogóle, co pani dają podróże? Jak to się stało, że pani się na tym podróżniczym szlaku znalazła? Bo ten wakacyjny program nasz, Srebrne Pokolenie, jest właśnie tak celowany i tak ustawiany, żebyśmy opowiadali o tych nowych rejonach, nowych regionach, które państwo zwiedziliście albo zwiedzacie. Teraz, będąc na emeryturze, kiedy macie trochę więcej tego czasu, bo pewnie wiedzieliście o tym wszystkim, że istnieją takie miejsca, ale dwutygodniowy urlop w czasie pracy ogranicza trochę tą możliwość zwiedzania, czy nie? Czy jeździła pani też jako 40, 30, 50-latka?
To znaczy, ja nawet jeździłam jako studentka i wtedy były duże dofinansowania i zwiedziłam i Włochy, i Grecję. Mój ojciec też taki był wariat, że na przykład wpływaliśmy do Kłajpedy, a potem cały Związek Radziecki zwiedzaliśmy i to zupełnie na wariackich papierach, więc Gruzja przykładowo to dla mnie była znowu odnowienie. Z Andrzejem Gruzję zwiedzałam.
Gruzja już teraz niepodległa.
No, niepodległa Gruzja, aczkolwiek...
Bo kiedyś mówi pani o tym Związku Radzieckim, który był w latach 80. Tak,
tak, aczkolwiek tutaj też nie byłam bardzo poinformowana i przewodnika na wycieczce z Andrzejem się pytam, a dlaczego my nie jedziemy do Suchumi? A Suchumi niestety jest w trakcie wojny i jest bardzo, bardzo zniszczone, a wtedy to była Republika Gruzińska. Więc to są takie rzeczy, które jeżeli byłeś, to bardzo jest fajnie jeszcze raz to zobaczyć.
A są takie miejsca, gdzie pani wraca ponownie, kilka razy jeszcze, na przykład w Europie, że była pani raz, dwa, trzy, a jeszcze czwarty raz?
No na przykład Barcelona. Akurat byłam na takiej wycieczce od południa do północy, czyli do Madrytu, ale to była taka wycieczka, że długo, długo jechaliśmy, mało oglądaliśmy, a więc tutaj z Andrzejem się wybrałyśmy z koleżanką na 5 dni do Barcelony i okolic. I super, Andrzej akurat organizuje w takim czasie, że rzeczywiście nie ma tłoku, jest to taniej, a poza tym można dużo, dużo zwiedzić, bo nie ma takich temperatur. Teraz sobie nie wyobrażam w Barcelonie chodzić, jak jest 35 stopni.
No tak, a pan, panie Edwardzie, był w Barcelonie, czy
był
jakieś
inne?
W Barcelonie
kilka lat temu. To była wycieczka, objazdówka z Rainbow na trasie właśnie od Barcelony na wschód, południowe, północne wybrzeże Morza Śródziemnego, Francja, po drodze Monako i później lekko na północ, Lourdes między innymi i powrót przez Andorę do Barcelony.
Czas mija. Ja wiem, że po każdych podróżach, jeżeli nie zrobię sobie notatek i nie wywołam zdjęć, to już za 2, 3, 4 lata potrafię wymienić tylko miejsca, które mijałam, jeśli potrafię. Natomiast jak pan próbuje zachować to w pamięci? Jak taki pan ma sposób na to, żeby ciągle opowiadać o tym w sposób taki żywy, obrazowy?
Robię dużo zdjęć, wszystko trzymam w komputerze, uporządkowane według dat i miejsc, także mogę tam to od czasu do czasu przeglądać. Śledzę to na mapie, przypominam sobie te miejsca ciekawe, te najciekawsze, na przykład Monako.
To my do Monako, obiecuję Państwu, wrócimy za chwilę. Pani Katarzyna już myśli o kolejnej miejscowości, którą odwiedziła i do której chciałaby wrócić, ale to po przerwie i wrócimy po 14.35 po wiadomościach regionalnych.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk. Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
I jesteśmy po przerwie, proszę Państwa. To jest audycja Srebrne pokolenie. Zakończyliśmy na Barcelonie i Monako i na jednodniowych wycieczkach po tutaj regionie organizowanych przez pana Andrzeja Wójcickiego. Jeszcze raz witam serdecznie Państwa.
Dzień dobry, Andrzej Wójcicki.
Katarzyna Hoppe.
Dzień dobry, Edward Służycki.
Państwo się już przedstawiali, ale nigdy prezentacji za wiele. Zakończyliśmy rozmowę na Monako, w którym pan Edward gościł. Ile razy?
W Monako raz tylko, ale chętnie bym tam się pojawił po raz drugi.
Dlaczego? Co tam jest takiego?
Pałac. Pałac rodziny Grimaldich. Wszystko jest zbudowane na skałach. Niesamowicie piękny ogród. Pięknie zagospodarowany. Piękne kwiaty, których nie jestem w stanie nazwać, bo się na tych sprawach słabo albo praktycznie w ogóle nie znam.
A w ogóle te południowe ogrody, jak się wchodzi, już obojętnie jakie miasta, to mam wrażenie, że śnie, że to są po prostu baśnie Tysiąca Jednej Nocy.
Dokładnie tak. Tak to chyba to określenie dokładnie oddaje w ogóle tę scenerię. No poza tym w ogóle ten teren Francji Południowej jest przepiękny. Również po drodze było Cannes.
Festiwal filmowy się odbywał?
Nie. Na szczęście nie, bo...
Nie lubi pan tłumów?
Nie lubię tłumów. Nie lubię. Jak widzę tłum, to od razu uciekam.
A właśnie chciałam zapytać o to. Wybiera pan na swoje podróże miejsca, gdzie pan wie, że będzie spokojnie, że będzie cicho, albo nie będzie tylu ludzi? Czy jednak woli pan takie miejsca jak Barcelona?
To znaczy... Ja nie patrzę na to pod kątem, czy będzie dużo ludzi, czy mało, tylko pod kątem, co tam jest do zobaczenia. Natomiast jeśli chodzi o tłumy, no to jak widzę tłum w danym miejscu, no to jak akurat jestem tam po to, żeby to zobaczyć, no to jestem. Ale nie wybieram takich miejsc z tłumem.
A jak na przykład w takich miejscach, jeśli się pan znajduje, jak wygląda sprawa jedzenia, kulinariów, tego całego orientalnego smaku, który pewnie te miejsca ze sobą niosą? Czy pamiętał pan na przykład miejsca, w których pan poczuł, zjadł, wypił jakąś wyjątkową rzecz, która do dzisiaj panu chodzi? Ja mam 3 takie rzeczy, które przywiozłam z podróży. A pan?
Gruzja. Głównie Gruzja. To Andrzej tutaj jest specjalistą od tych nazw. Ja...
Tak, oczywiście. Hinkali, haczapuri. To są podstawowe, takie bardzo takie atrakcyjne i smakowo bardzo dobre potrawy. Gruzini mają bardzo różnorodne menu, więc oni bardzo dużo też mięsa jedzą. Oczywiście jakieś szaszłyki z grilla różnego rodzaju, ale na przykład haczapuri to jest już taki bardziej placek jakby, tak? Czyli to jest już coś innego i ser.
Placek serowy,
tak.
A na bazie ziemniaków?
Nie, mąki i ser. Mąka i ser.
Takie dobre?
Tak, bardzo dobre. Hinkali, no to są takie szaszetki jakby w rosole, w środku z mięskiem i też bardzo dobre, tak fajnie zawijane, bo one tak ładnie wyglądają nawet i to trzeba specyficznie umieć jeść, żeby ten soczek nie wyleciał z środka. Pierw trzeba podnieść do góry, bo to rękami się je, przegryźć mały otworek, wypić ten rosołek.
W Kazachstanie to się manty nazywało.
Manty.
Też takie zawijane z rosołku.
Ale manty były jak kulki, natomiast tutaj są jak sakiewki. A ja muszę podkreślić, że jak leciałam do Gruzji, to cierpiałam bardzo na żołądek. Strasznie. Myślę, ja tu płacę, pojadę do tej Gruzji i koniec.
Ale jeszcze przed pojawieniem się w Gruzji pani cierpiała.
Tak, w trakcie też, ale tam akurat przetrwałam to wszystko, wszystko jadłam. A jeszcze u Andrzeja wino płynęło tak, że ciągle wszędzie to wino było. Nawet jeżeli wsiadaliśmy do małego busika, to już wiedzieliśmy, że kaneczka stoi, więc będzie wesoło.
No, o tych winach gruzińskich to przecież legendy krążą, tak, proszę państwa. Tak. To jest po prostu nie spróbować.
Oni mają specyficzny rodzaj produkcji tego wina, bo to wino tak jakby jest zakopywane do ziemi. Jest takie kwegi, to się nazywają.
Duże, jak?
Kwegi.
Kwegi.
Takie duże gliniane naczynia zakopywane są albo w piwnicy, albo w ziemi na ogródku. To są duże, niektóre po 300-400 litrów, a niektóre i 2000 litrów. I wtedy winogrona są rozdrabniane i to przykrywane i tam z pół roku sobie przykryte samoczynnie fermentuje. To nie jest produkcja jakaś taka przemysłowa, tylko można powiedzieć taka gospodarcza. I te wina są naprawdę fantastyczne przez to.
Pani Katarzyno, zapamiętała Pani coś kulinarnego, oprócz właśnie tych rzeczy, o których Pani opowiadała?
To znaczy, ja zawsze szukam coś takiego właśnie w typu manty, w typu cinkali, ze względu na to, że moja babcia była z Wilna, no i robiła kołduny, ale robiła kołduny zupełnie inne. To były takie pierożki, które tak jak cinkali, w środku miały ten rosołek.
Pielmieni?
Nie, to były takie większe akurat te kołdunki. No i ja całe, jak babcia zmarła, to ja ciągle szukam tego smaku, więc dla mnie pielmieni muszą pływać w tym w środku, tym rosołku i być zamknięte i cinkali też. Więc siedzieliśmy cinkali, ale muszę powiedzieć, że akurat tam na tej wycieczce, no to było obżarstwo. My przy jednej akurat takiej, gdzie fecie, gdzie nam proponowano różne rodzaje tego jedzenia, żebyśmy się zapoznali, to leżeliśmy na stołach i mówiliśmy już nie.
Prosimy, to jest uczta po prostu. Każda kolacja to jest uczta. No, z tańcami oczywiście też. Bo...
I wtedy nie można tego zapomnieć. Wtedy to się pamięta. Kiedy pani była wtedy?
Ja byłam w zeszłym roku.
Czyli myślałam, że jeszcze dawniej.
Nie, jeszcze dawniej to też byłam, ale to mówię, że z moim ojcem, gdzie ekipa po prostu na wariackich papierach, na tylko wjeździe do Kłajpedy podróżowaliśmy po całym Związku Radzieckim, narażając się na to, że nas na Sybir zamkną.
No nie było to takie proste.
No nie było.
Tata... Teraz jest to w ogóle niemożliwe, ale wtedy nie było takie proste.
Tata po latach powiedział, że naprawdę już nigdy by tego nie powtórzył, bo by się bał. Ale teraz jak wróciłam, to jest zupełnie inny kraj, więc inaczej to wszystko wygląda. Aczkolwiek ciągle Gruzini są bardzo tacy patrioci z tego rejonu i nie dopuszczają, żeby kto inny mógł na przykład im coś narzucić.
No te narodowe tradycje są bardzo silne, jeśli chodzi o ten kraj.
Dobrze wspominam też wycieczkę z Andrzejem na Syberię. Jestem szczęśliwy, że nam się udało tam pojechać, bo teraz to już będzie, jest niemożliwe i długo chyba jeszcze będzie niemożliwe. Naprawdę coś niesamowitego. To były okolice Bajkału, potem jeszcze koleją transsyberyjską na wschód do Ulan-Ude, do takiego ośrodka religijnego buddyjskiego, no i z powrotem poprzez Moskwę do Warszawy.
Krasnojarsk.
Który to był rok?
2019, przed pandemią.
Proszę zobaczyć, jak to się wszystko zmieniło, jakie jest to wszystko inne, jaka ta nasza rzeczywistość, nawet taka właśnie geograficzna, nawet ta podróżnicza, jak to się wszystko, już w niektóre rejony też nie polecimy i nie pojedziemy. Ja nie mówię tylko o wschodzie, ale w ogóle. Teraz przecież Bliski Wschód też. To są kraje, które też nigdy nie wiadomo, czy będzie lot, czy nie będzie. Czy Jerozolima jest bezpieczna, czy niebezpieczna. Izrael też jest na trasie pana wycieczek?
Tak, jest Izrael. Realizujemy wycieczki do Izraela. No, teraz zaplanowane jest akurat w październiku. Także Izrael będzie, ale zobaczymy jak będzie, no bo w sumie pandemia nas trochę zamknęła, nie dało się. Ale otworzyliśmy nowe kierunki, jak Maroko na przykład, Islandię, Andaluzję, bajkową krainę, naprawdę wspaniałą i przepiękną. bo byliśmy już tam kilka razy, także te nowe kierunki są bardzo atrakcyjne.
Ile czasu średnio taka wycieczka trwa?
To są przeważnie 8-dniowe, czyli jak lecimy poniedziałek przylatujemy, także 8-dniowe.
To wystarczy? Takie 8 dni, Pani Kasiu? Jak to jest? Bo najpierw przylecicie, trochę się musicie zaaklimatyzować, trochę odpocząć, no czyli już tak półtora dnia w plecy, można powiedzieć.
To znaczy najczęściej i to we wszystkich teraz biurach podróży jest coś takiego, że pierwszy dzień to jest przylot, wylatuje się w zależności o której. Jeżeli rano wylecisz od 7, no to masz ten dzień do przodu. Jeżeli wylatujesz wieczorem, no to masz ten dzień do tyłu. I potem się to skraca. W sumie to tak odpoczywasz od 6 dni albo nieraz nawet i 5. Ale trzeba podejść do tego, że to jest tak dużo wrażeń, które po prostu człowiek łyka, że to starcza na dużo, dużo dłużej.
Mamy trochę teraz inną rzeczywistość. Ja nie wiem, czy Państwo też się ze mną zgodzicie. My nie mamy czasu na to, żeby celebrować nawet podróże, nawet te dobre momenty, nawet ten wolny czas. Wolny czas jest reglamentowany dlatego, że no taki świat się stał. Mam wrażenie, że wszystko trzeba robić szybko. Co nie znaczy, że to może tracić na jakości, chociaż pewnie, że wszyscy chcielibyśmy 3 miesiące spędzać w jakimś miejscu. Pojechać, rozpakować się i po 3 miesiącach wrócić. I wtedy można taką okolicę poznać.
Dla seniora to 8 dni to jest wystarczające, dlatego że seniorzy już nie mają tyle kondycji. W naszych wycieczkach oczywiście przystosowujemy całość pod kątem seniora, żeby to było tempo odpowiednie, żeby nie byli zmęczeni, żeby ta opieka była też maksymalna.
Nie gonicie, nie gonitwa.
Oczywiście, programy są tak zbudowane, żeby to było pod kątem najsłabszej osoby, która jest na wycieczce.
Te osoby, które na przykład źle się czują albo w danym momencie mają gorszą dyspozycję, mogą to panu powiedzieć, przyjść, powiedzieć, że dzisiaj jednak zostaję, odpuszczam, prawda? To też jest ważne, pan musi brać to pod uwagę. A czy bierze pan pod uwagę też to, w jakiej kondycji, w jakim zdrowiu ludzie jadą? Czy pana to interesuje, czy raczej jadą na własną odpowiedzialność?
Seniorzy, mimo to, że są mniej sprawni, bo wiele seniorów jest też takich słabszej kondycji, bierzemy to pod uwagę i zachęcamy, żeby jechali jednak. Bo te wycieczki przystosujemy tak, żeby najsłabsza osoba mogła z tego skorzystać. Bo jednak chęci są większe niż te możliwości, tak?
A i czasami pewnie też tak jest.
Chcemy te chęci zrealizować.
Ze mną jest trochę dziwna sprawa, bo jak planuję jakiś wyjazd, to liczę dni do tego wyjazdu. Ale jak już jestem za granicą, to zaczynam liczyć dni do powrotu. Nie wiem dlaczego.
No, Polacy tak mają, że wszędzie ładnie, ale najładniej w Polsce.
I nawet jeżeli wycieczka jest absolutnie super, to mimo to liczę dni do powrotu. I na przykład jeśli chodzi o mnie, to sobie nie wyobrażam, żebym mógł być gdzieś na emigracji. Po prostu nie wytrzymałbym chyba tygodnia.
To znaczy różnie jest. Niektóre miejsca w Polsce, no na przykład nasz Gdańsk, że nie wspomnę, są przepiękne. No i czy Kraków, czy to przecież ludzie przyjeżdżają. Ja jak wyjeżdżam teraz gdzieś, to biorę YouTube'a i sobie i na tym YouTubie sobie oglądam i wszystko i wtedy może troszeczkę więcej ze względu na tą szybkość, która tam jest. A ja jestem taki człowiek, żebym chciała jeszcze więcej, a tu z kimś porozmawiać, a tu coś zjeść. Nieraz jest tak, że z koleżanką ostatnio w Barcelonie musiałyśmy odejść na stronę, bo myśmy sobie ośmiornicę zamówiły, więc nie każdemu to się akurat podobało.
W sensie, tak? Musiałyście naprawdę gdzieś tam sobie pokryjomu ją jeść?
Nie, no po prostu niektórzy nie chcą oglądać, bo wolą frytki, no ale każdy ma swój wybór. A myśmy z koleżanką, jak byłyśmy na Malcie, to ona wzięła kalmary, a ja wzięłam coś tam małże, a sąsiedzi wzięli ośmiornicę. No i tak chciałyśmy tą ośmiornicę, że szukałyśmy akurat tutaj w Barcelonie ośmiornicy.
No, no i jak, smakowało?
A jak ładnie była podana. My zrobiłyśmy nawet zdjęcia i wino białe. No dla nas to było miał.
Panie Andrzeju, Ośmiornica, jeśli chodzi o pana kulinarny gust?
Tak, oczywiście, owoce morza przede wszystkim. Ja byłem 4 tygodnie w Maroko, jedliśmy wspaniałe, chyba najlepsze, jakie jadłem w ogóle owoce morza. Na targu takim, no, że wejść się nie dało, ale wewnątrz restauracji było ekskluzywnie. Wróciłem teraz 5 dni temu z Malty, też akurat owoce morza, bo zawsze sobie pełny talerz zabawiam. Były, no, też smaczne, ale już nie tak jak ten smak z Maroka.
Ja zresztą polecam w Marrakeszu albo w ogóle w tych miejscowościach takich cesarskie miasta jest taka wycieczka, tak? Takie te lokalne ryneczki albo te takie lokalne miejsca, gdzie zjeść można to, co oni jedzą na co dzień, tak zwani lokalesi. I to są typowe, piękne. Ja miałam okazję zjeść takie sardynki z rusztu w bułce. Nie zapomnę tego smaku. Do dzisiaj to opowiadam i jestem miłośniczką sardynek. Tak jest, jestem miłośniczką sardynek do dzisiaj. Jak wyjazd, to tylko sardynki.
No więc jeśli chodzi o mnie i owoce morza, to jestem dokładnie odwrotnie.
Czyli niekoniecznie.
Nie, zupełnie nie.
Czyli pan wybrałby frytki.
Absolutnie frytki i schaboszczaka z kapustą na przykład.
Ja, nie?
Byłem na przykład w zeszłym roku na Korfu i tam zamówiliśmy sobie taki, nie wiem jak to nazwać, owoce morza, tam różne tam takie, nie wiem, chyba ośmiornice też tam były, jakieś małże, coś takiego. No to zjadłem może połowę i powiedziałem, nie, to już wystarczy.
Ja też, też byłem przeciwnikiem, tak jak Henek. I też nigdy mówię, nie wezmę tego. Ale raz jak spróbowałem i były fantastyczne, więc przekonałem się, że jednak to jest dobre i wszyscy jedzą oczywiście, no większość je.
Tutaj też jest na zasadzie, że ta różnorodność i ja to lubię spróbować różnych rzeczy. No nie zawsze te rzeczy są zrobione higienicznie i na przykład w Hongkongu, jak poszłam, zobaczyłam na zaplecze, jak to wszystko wygląda. Małżonek oczywiście jadł, bo on wszystko jadł z ulicy, wszędzie, gdzie tylko możliwe. Natomiast jak ja...
Nie był na zapleczu.
No, był na zapleczu i się dziwił, co to tam robią, ale jego to jakoś nie ruszało. Jak ja zobaczyłam, jak to wszystko wygląda, no to tam jednak się wstrzymałam przy tej takiej ogólnej zupie, którą oni tam robili i jedli. Natomiast wszędzie to dla mnie to jest spróbować. Nie będzie mi smakować, to ja zostawię, ale ja będę wiedziała, co to jest.
Bo jak się nie spróbuje, to nie ma tego smaku i się nie czuje tego.
Panie Andrzeju, Pani Katarzyno, Panie Edwardzie, no możemy tak rozmawiać. Bardzo dziękuję w ogóle, że przyjechaliście, mimo tych napiętych planów podróżniczych, ale to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Pewnie za 2 tygodnie znowu Was tutaj zaproszę. Zresztą Państwo też pewnie sądzicie, że jest jeszcze coś do opowiedzenia. My jak zwykle z Panem Andrzejem tutaj Wójcickim, który organizuje te wyprawy dla seniorów, mamy sobie zawsze tyle do powiedzenia, że nie wiadomo, kiedy ten czas mija. Dlatego musimy kończyć już, niestety. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo i zapraszam.
Dziękuję bardzo.
Ja również, kłaniam się. Anna Rębas, to była audycja Srebrne Pokolenie.
Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk.